Królu chwały, do nas przyjdź, wypełnij sobą nas. Przed chwilą śpiewaliśmy taką wspaniałą pieśń. Wiemy, Boże Słowo nas o tym zapewnia, gdzie dwaj albo trzej są zebrani w imieniu moim, tam jestem pośród nich obecny. Nas tu jest dzisiaj o wiele więcej. Wierzymy w to, że tutaj jest Bóg, Król chwały i chce nas wypełnić. Amen. Witajcie. Drodzy bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, drodzy słuchacze, cieszę się, że wybraliście to miejsce, aby się tutaj z nami dzisiaj spotkać. Na początek chciałem wam pokazać pewien rekwizyt, pewien przedmiot, który będzie mi towarzyszyć, ale również wam, gdy będziecie patrzeć w moją stronę. Też chciałbym, żebyście cały czas patrzyli na ten przedmiot. Oto on. Piękny garnek. Naczynie gliniane. Dla nas, Ślązaków, bąclok. Mam nadzieję, że tutaj będzie dobre miejsce, żeby mógł tutaj się cały czas stać i byście mogli na niego patrzeć. A więc temat mojej usługi jest zapisany w drugim liście Pawła do Koryntian, 4:7. Ja tylko przeczytam tą jedną linijkę, która właśnie będzie tematem dzisiejszego słowa, jakie leży w moim sercu, jest takim ciężarem i chciałbym dzisiaj ten ciężar tu zostawić. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych. Na razie tyle. Więc naczynie gliniane. Boże Słowo mówi nam, że ty i ja jesteśmy przyrównani do naczynia glinianego. Takiego pospolitego garnka. Kruchego. Podatnego na rysy, na uszczerbienia, na pęknięcia. Podatnego na potłuczenie. I zapewne, gdybym was teraz poprosił, wybierz sobie jakieś naczynie, które by od ciebie odzwierciedlało. Co by to było? Najprawdopodobniej wybralibyśmy inne naczynia. Nie jakiś garnek gliniany, może jakiś flakonik, jakaś szkatułka, żeby podkreślała to moją osobowość, mój charakter. Przecież mam tyle zdolności, tyle umiejętności, takie bogate doświadczenie. No chyba nie z gliny. Coś bardziej trwałego, coś bardziej mocnego. Przecież tyle potrafię zrobić. Być może nasze myśli by poszły w takim kierunku. Niemniej jednak Boże Słowo mówi nam, jesteś po prostu zwykłym glinianym garnkiem. To może nie chcę was obrazić dzisiaj. Jesteśmy takimi naczyniami w Bożych oczach. I to jest najlepsze, co nas może spotkać, jeśli my również będziemy na siebie patrzeć jako na takie właśnie naczynia gliniane. Nie wiem, czy kiedyś w swojej przyszłości mieliście takie doświadczenie, zapewne tak, że w szkole coś z gliny musieliście zrobić. Ja skończyłem szkołę podstawową 40 lat temu i pamiętam taką jedną lekcję, kiedy nauczyciel z techniki poprosił nas, abyśmy na następną lekcję przynieśli w worku glinę. To było ponad 40 lat temu. No ale to nie jest tak, że weźmiesz łopatę do ziemi, o jest glina. Już mogę ją zabrać. Trzeba było wiedzieć, gdzie ona jest. Gdzie się znajduje. Wtedy nie było takich sklepów budowlanych. W sumie nawet nie wiem, czy dzisiaj można kupić taką fajną od razu. Zapewne tak. Kiedyś tak nie było. Ale mój ojciec wiedział, że taka wioska, 2 kilometry od naszego domu, Smolana Buda, tam taki płynie strumyczek pod mostkiem i jest fajna glina. Więc rower, wziąłem łopatę, saperkę i mogłem tą glinę do szkoły przynieść i jeszcze podzielić się z innymi. Później do tej gliny była potrzebna woda, żeby to jakoś uformować z tej gliny cokolwiek, co by przypominało jakieś naczynie. A później trzeba było włożyć do pieca i po tym wypaleniu ta substancja nabrała trwałości, no i można było z tym przedmiotem coś wykonać. To jest dosyć ciekawy obraz, do którego też za chwilkę nawiążę. Wiecie, gdy tak moje myśli krążyły wokół naczyń i my jako naczynia, tak szybciutko przefiltrowałem w swojej pamięci fragmenty Bożego Słowa, w których właśnie użyte są naczynia. Wiecie, ile ich jest w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie i bardzo bogata lekcja. Wiele prawd biblijnych wypływa właśnie z tych naczyń. Do czego one służyły? Jakie były ich przeznaczenie? W jaki sposób należało je oczyszczać? I teraz, gdy ja sobie pomyślałem i tak się zastanawiam, że ja jestem takim naczyniem, to właśnie te pouczenia można odebrać również do samego siebie. A więc tak tylko króciutko, zanim przejdziemy do głównego tematu, do głównych myśli, chciałem z wami zerknąć tylko do paru takich przykładów i tylko tak napomknąć o tych zastosowaniach naczyń. A więc zerknijmy szybciutko do drugiej Księgi Mojżeszowej, 30 rozdział i przeczytam 25, 26 i 27 werset. Zrobisz z tego święty olej do obrzędowego namaszczania, wonną mieszaninę, tak jak się sporządza wonności. Będzie to święty olej do namaszczania. Namaścisz nią namiot zgromadzenia i skrzynię świadectwa, i stół, i wszystkie jego naczynia, świecznik, i jego przybory, ołtarz kadzenia i tak dalej. I wszystkie jego naczynia. Wiemy, że przy pierwszej świątyni, i przy drugiej świątyni ta służba świątynna nie mogłaby się odbywać bez naczyń. One tam pełniły swoją rolę. One tam musiały być przygotowane. Bo głównym celem naczynia jest to, aby zostało wypełnione. Ono jest przeznaczone do użytkowania. To jest główne przeznaczenie naczyń. Ciebie i mnie. I tutaj czytaliśmy, że miały być namaszczone oliwą, olejem. Wiemy, czym olej i czego jest symbolem. Jest to napełnienie, namaszczenie Duchem Świętym. Więc to ta pierwsza wzmianka mówi nam, że Bóg ciebie i mnie powołuje do wykonania pewnej służby. Mamy być gotowi, przygotowani, ale potrzebujemy Jego namaszczenia. To powołanie Boże do służby jest poprzedzone namaszczeniem do wykonania tego dzieła. Inny taki akcent, bardzo ważny, odnoszący się do Starego Testamentu, ale ja przeczytam to porównanie, wykorzystując fragment listu do Hebrajczyków. 9 rozdział. Bardzo ważny element. Dzisiaj też spotykamy się między innymi dlatego, aby później uczestniczyć w pamiątce śmierci Jezusa Chrystusa. Do Hebrajczyków już 9 rozdział. I przeczytamy 21, 22 werset. Podobnie też pokropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. W służbie świątynnej w tamtym czasie do tego oczyszczenia była potrzebna krew zwierząt. Dzisiaj mamy inną krew, o wiele doskonalszą, lepszą, cudowniejszą. To krew Jezusa Chrystusa, która jest ciągle żywa, ciągle aktualna i ona nie tylko jedynie może nas oczyścić od grzechu, ale również powinniśmy wzywać, aby być pod przykryciem mocy krwi Jezusa Chrystusa, która nas ochrania tylko i wyłącznie. Krew Jezusa Chrystusa może nas oczyścić od grzechu i nas zabezpieczyć, być naszą ochroną. Ona jest cały czas żywa, dostępna, skuteczna i nie straciła swojej daty ważności i nigdy jej nie straci. A więc kolejny element pokazujący naczynia, które potrzebują tej krwi cały czas. Inny fragment, już nie będziemy czytać, tylko powiem, że możemy znaleźć go w drugiej księdze królewskiej. Mamy tam historię Elizeusza i wdowy, której miało odebrać dzieci w zamian za niespłacony dług. Okropne czasy, kiedy te dzieci miały być zabrane jako niewolnicy w zamian za zastaw, za niespłacenie długu. Ale ta kobieta spotkała się z Elizeuszem i ten człowiek jako mąż Boży powiedział do niej: przygotuj naczynia swoje, ale możesz też pójść do sąsiadów i pożyczyć od innych, byle byłyby one przygotowane, czyste i puste. Ona miała coś w domu, miała bańkę oliwy i to jest taki wspaniały obraz, że pokazujący, że musimy współdziałać, powinniśmy współdziałać. Ona musiała wykazać posłuszeństwo temu Elizeuszowi. Zrobiła jakieś czynności. Chodziła po sąsiadach, nazbierała tych naczyń i ta oliwa się wlewała tak długo, aż wszystkie naczynia zostały wypełnione. Potem sprzedała te naczynia, sprzedała ten olej, spłaciła dług. Dzieci mogły być z nią i jeszcze miała zapewniony byt. Pokazuje nam to, jak Bóg się o nas troszczy. Są trudne sytuacje. Możemy myśleć, że Bóg o nas zapomniał, że jest beznadziejny moment, że nie ma ratunku. Nie będę miała dzieci, nie będę miała co jeść, w co się zaopatrzyć. To jest właśnie obraz naczynia glinianego. Są takie sytuacje. Ale Bóg działa i zadziałał w jej przypadku. Ale ona musiała współdziałać. Starczyło na spłacenie długu i wystarczyło na codzienne egzystowanie. Miała za co żyć, co jeść. Widzimy również obraz sześciu stągwi już w Nowym Testamencie. Gdzieś tam stojące. Ale one były gotowe. One były przygotowane. Czasami jest tak, że może się nic nie dzieje. Nic się nie wydarza. Możemy się czuć jacyś, nie wiem, zapomnieni, może osamotnieni. Ale to jest taki obraz, bądź gotowy. Bądź czujny, bo nie wiesz, kiedy Bóg cię wykorzysta, kiedy będziesz musiał coś wykonać. I wiemy, co się wydarzyło. Stągwie w Kanie Galilejskiej, wesele, pierwszy cud Jezusa Chrystusa. Kiedy był zaproszony na ucztę weselną i zabrakło tego wina, jaka była jego reakcja. Wykorzystał te przygotowane, oczyszczone stągwie. Mamy również obraz pięknego domu, o którym pisze apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Domu, w którym były naczynia z różnego materiału, przeznaczone do rzeczy pospolitych, ale również przeznaczone do celów zaszczytnych. Ale to, co łączyło te wszystkie naczynia, to, że miały być oczyszczone, miały być poświęcone, miały być przydatne. I to jest taki obraz, że Bóg nas przygotowuje do pewnych zadań. Najpierw daje nam jedno zadanie. Może jakieś pomniejsze, ale masz być wierny, masz być przydatny, masz być użyteczny, masz to wykonać. Później następne. Wspaniały obraz również wykorzystania. Tutaj wykorzystane są te naczynia. Mamy być przygotowani i przydatni do wykonania dzieła, do którego Bóg nas powołuje. Mieliśmy więcej czasu, gdybym was poprosił, słuchajcie, a może wy macie jakiś obraz jeszcze naczyń, zapewne poświęcilibyśmy tutaj jeszcze dużo czasu i każdy z was by podał kolejne przykłady naczyń, które występują w Bożym Słowie i pewnej biblijnej nauki, która z tego wypływa. Ale my dzisiaj wróćmy do tematu. Naczynia gliniane. Ojejku, jakie uszczerbnięcie. Jaka rysa. Ktoś tym naczyniem, a to ja, chyba się zbyt dobrze nie obchodził. Chociaż się spisało, bo pyszne ogórki małosolne wyszły w tym roku z tego naczynia. Ale są te pęknięcia. I to właśnie charakteryzuje naczynia gliniane. Ono jest podatne na uszczerbnięcia. Na pęknięcia, na rysy. To nie jest nic nienaturalnego. Coś wyjątkowego. Wow! Jak to się mogło stać? Nie. To jest obraz. I teraz, ty jak mówiłem na początku, żeby takie naczynie powstało, musi być odpowiednia glina. My też jesteśmy utkani z prochu ziemi. Stąd to porównanie do naczynia glinianego jak najbardziej adekwatne. Odpowiednia glina. Musi być woda. Woda powoduje, że ten materiał staje się elastyczny i ręce gantarza potrafią ulepić arcydzieło z tego. Ale potrzebny jest również ogień. Potrzebne jest również wypalenie, żeby to było twarde, trwałe, żeby tu można było coś przechować. I znów mamy obraz wody, to Boże Słowo, to może być chrzest. Możemy tutaj wiele rzeczy przypisywać, co jest tą właśnie wodą, która pozwala, że jesteśmy elastyczni i w rękach Bożych, w rękach wspaniałego garncarza możemy być kształtowani na Jego podobieństwo, na Jego charakter. Ale potrzebny jest również ogień. Potrzebne jest wypalenie. To mogą być doświadczenia, ale to może być też chrzest Duchem Świętym. Słyszeliśmy, że przyjdzie ten, który będzie chcił ogniem. I to jest to wypalenie. Ale wiecie co? Pomimo tej wspaniałej wody, pomimo tego wypalenia, pomimo tych wspaniałych rąk garncarza, wiecie jaki jest efekt? Efektem jest naczynie gliniane. Jakie? Kruche. Podatne na potłuczenie. Ktoś powiedział, czyżby się to Bogu nie udało? Ulepić taki garnek gliniany? Nie. Bogu się to udało. Jesteśmy pięknym naczyniem glinianym. Więc dzisiaj już nie będę do was mówić, kochani bracia i siostry, tylko kochane naczynia gliniane. Mam nadzieję, że się nie obrazicie. Możesz się teraz obrócić i zobaczyć, jakie naczynie gliniane obok ciebie siedzi. Przyjrzyj się. Ono nawet potrafi się uśmiechnąć. Nawet może podać rękę. Przytulić. Jesteśmy naczyniami glinianymi. I teraz może nam się to wydawać dziwne, że Bóg w tak kruchym naczyniu umieszcza najcenniejszy skarb. Gdybyśmy my mieli coś bardzo cennego i mielibyśmy gdzieś to schować, umieścić, zapewne nie był to taki gliniany garnek. Coś bardziej bezpiecznego, coś bardziej trwałego, coś, co w jakiś sposób zabezpieczy ten skarb. Może mamy przed oczyma jakiś film o piratach, którzy tam poszukiwali jakieś skarby, widzimy jakiś kufer, skrzynię, jakieś tam, nie wiem, kłódki i żeby tego nikt nie zauważył, gdzieś ukryte. A tutaj mamy inną sytuację, jakiś paradoks. Jak można umieścić coś tak cennego w tak kruchym naczyniu? Coś tutaj nie pasuje. A to jest, kochani, prawdziwy obraz Boży. To jest w Bożym planie. To nie jest złe miejsce. Ten skarb się nie zniszczy w tym naczyniu. On się nie zepsuje. On musi być w tym naczyniu, żeby jego światłość i blask mógł być zauważalny przez innych. To jest to Boże miejsce. Te kruche naczynie nie jest przeszkodą na Boże działanie, a wręcz przeciwnie, jest to otwarta droga, aby Bóg mógł działać w naszym życiu. Jeśli myślimy o sobie, że jesteśmy aż takim naczyniem glinianym, a nie tylko takim naczyniem glinianym. A więc czym jest ten skarb, który jest włożony do tego naczynia glinianego? I zapewne znów każdy z nas mógłby podawać tutaj przykłady, czym dla ciebie jest ten skarb. I zapewne byłyby wszystkie trafne, prawdziwe. Ale ten fragment, którego użyłem na początku, to jest pewien wycinek pewnego kontekstu, o którym apostoł Paweł pisze w tym drugim liście Pawła do Koryntian. Więc zobaczmy teraz, w jakim kontekście apostoł Paweł użył tego słowa mając. Nie będziecie mieć. Mając, macie, uwierzcie w to. Macie ten skarb w naczyniach glinianych. Od samego początku 4 rozdziału listu Pawła do Koryntian mamy drugi list Pawła do, jak powiedziałem? Drugi list Pawła do Koryntian, czwarty rozdział. Od samego początku Apostoł Paweł odpowiada o wspaniałym dziele głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Siebie opisuje jako sługę. Przeczytajmy. 5-6 werset. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca wasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mają zaś ten skarb w naczyniach glinianych. A więc zobaczcie, apostoł Paweł mówi o dziele głoszenia Ewangelii, wspaniałej nowiny o Jezusie Chrystusie. Siebie przedstawia jako tego sługę, który jest umieszczony w takim naczyniu. Sługę dla innych, dla Jezusa Chrystusa. Ale również to, co tak ostatnio, jakiś czas temu tak mocno do mnie tak trafiło, tak wcześniej jakby na to nie patrzyłem, to apostoł Paweł przyrównuje nawrócenie człowieka do aktu stworzenia świata. W tym 6 wersecie czytamy, że Bóg rzekł, niech stanie się światłość. Od tego rozpoczął się akt stworzenia świata. Wierzę, że każdy, kto jest na tym miejscu, wierzy w to, że ten świat powstał w mocy Bożego Słowa. Bóg powiedział i to się stało, prawda? I od tego zaczęło się stworzenie świata. Niech stanie się światłość. I apostoł Paweł to teraz przyrównuje do tego, że ten sam Bóg posłał to światło do ciebie i do mnie. Wow, czy to nie jest cudowne? Jak sobie wyobrazimy ten moment stworzenia świata i teraz to porównanie, przyniesienie, że również ty byłeś w ciemności. Jak kiedyś cały wszechświat, którego jeszcze nie było, bo była ciemność. I Bóg posyła to światło, to rozjaśnienie, to poznanie do twojego serca. Czyż to nie jest cudowne? Ale to poznanie nie jest tylko dla ciebie. Chodzi o to, aby to poznanie, które dostałeś, otrzymałeś o Jezusie Chrystusie, że przyjąłeś, nawróciłeś się, aby to poznanie rozjaśniało w twoim życiu, aby inni mogli również to światło dostrzec. I to jest ten skarb. Tym skarbem, który wynika z tego fragmentu Bożego Słowa, możemy powiedzieć, jest to pełne chwały przesłanie Ewangelii objawione w Jezusie Chrystusie. Oczywiście możemy teraz do tego jeszcze dodawać kolejne, jak gdyby, elementy tego skarbu. Ale w tym momencie jest to mowa o Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, o Jego dziele. To jest ten skarb włożony do glinianego naczynia. A dlaczego Bóg ten niezwykły skarb, dar jedynego swojego umiłowanego Syna umieszcza w naczyniu glinianym? Po co? Po co? To jest w tym Bożym zamyśle. Dlaczego? Popatrzmy, ciąg dalszy wersetu 7. Tam od razu mamy odpowiedź. Dlaczego tak się stało? Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało. Co się ma okazać? Co się ma ujawnić? Co się ma objawić? Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To jest główny cel, dla którego Bóg wybrał naczynie gliniane. Może dla nas na pozór coś ostatniego, jakie byśmy wybrali, ale Bóg wybrał naczynie gliniane, aby w tym naczyniu glinianym objawiała się Jego moc i chwała. Amen. Cóż za paradoks? Tak po ludzku patrząc, to nie jest żaden paradoks. To jest Boże prawo, Boży pomysł, Boży zamiar, Boży plan dla twojego i dla mojego życia. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. To jest w pewnym rodzaju takie Boże zabezpieczenie. Boże zabezpieczenie, bo Bóg nas zna. Jakie mamy skłonności, jakie mamy tendencje. Że nie zawsze tak jest, że Bogu oddajemy chwałę, bo myślimy o sobie, że nie jesteśmy takim naczyniem glinianym, że jesteśmy innym naczyniem. Wiele możemy i dużo sobie zawdzięczamy. I zapewne apostoł Paweł znał historię Gedeona, który miał wyruszyć z 32 tysiącami swoich wojowników na obóz Midiańczyków. I wiemy, że Bóg dokonuje tam takiej drastycznej selekcji. Można by rzec dlaczego. I właśnie ten werset, który za chwilę przeczytam z Księgi Sędziów, 7 rozdziału, 2 werset, pokazuje nasze zamiary często, nasze tendencje, nasze skłonności. To samo widzę w opisie Pawłowym, jeśli chodzi o skarb w naczyniach glinianych. To samo widzę tutaj, dlaczego Bóg dokonuje takiej selekcji, czy dokonał takiej selekcji, jeśli chodzi o walkę, o którą był poproszony, czy wezwany Gedeon. Otwórzmy Księgę Sędziów, 7 rozdział, przeczytamy werset 2, a później nie zamykajcie Biblii na tym 7 rozdziale, dobrze? Tam jeszcze jeden werset tylko przeczytamy. A więc werset 2. I tu mamy odpowiedź. Dlaczego była dokonana taka, można powiedzieć, brutalna selekcja? I rzekł Pan do Gedeona, zaliczny jest przy tobie zastęp, aby wydał Midiańczyków ich ręce, bo Izrael wynosiłby się ponad mnie, powiadając, sami się wybawiliśmy. Oto powód, dla którego Bóg zainterweniował. Ja was wybawię, ja będę z wami, ja zwyciężę. Ale żebyście przypadkiem nie pomyśleli, że to dzięki waszym zdolnościom militarnym, dzięki waszym liczbie dokonamy selekcji. I wiemy, z iloma poszedł Gedeon? Było ich 300. 300 zostało. Z 32 tysięcy. Ci, którzy lubią matematykę, to wiedzą, że to jest mniej niż 1% od tej liczby początkowej z nim wyruszyło. I z czym oni mieli walczyć? Z tymi Midiańczykami, którzy byli tam rozłożeni. Z jakimi narzędziami? Zerknijmy szybciutko jeszcze do tego samego rozdziału i tylko 16 werset. Potem podzielił tych 300 mężów na 3 chówce. Kazał im wszystkim wziąć do ręki trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. No z takimi narzędziami na wojnę? Nie? Z czym? Do ludu. Na wojnę z takimi narzędziami. Ale tylko dlatego, żeby nawet przez chwilkę im na myśl nie przyszło, że to jest nasza zasługa. My również dzisiaj mamy, czy możemy mieć podobne tendencje, żeby sobie przypisywać chwałę. Nawet jak tego głośno nie powiesz, to możesz mieć takie myśli o sobie samym w swoim wnętrzu. Nie, nie, nie. To mnie nie opisuje, to mnie nie charakteryzuje. Inne naczynie, nie takie. Wiemy, co się stało. Na sygnał z trąby rozniosły wspaniały dźwięk. Rozbite były te dzbany i gdy te dzbany, zapewne gliniane, bo na pewno były gliniane, bo by się tak szybko nie rozbiły, to wtedy ta pochodnia, to światło mogło zajaśnieć pełnym blaskiem. I co to spowodowało, że ci Midiańczycy, których było wielokrotnie więcej, oni spanikowali. Tu światło, tu trąby, jakiś hałas, zgiełk się dzieje. Na pewno tych Izraelitów jest bardzo dużo. Oni się tam sami na siebie nadziewali te miecze i w taki sposób Bóg zadziałał. Co się musiało wydarzyć? Te dzbany musiały być rozbite. Musiały być potłuczone, aby to światło się mogło wydobyć. Podobnie jest z nami. Podobnie jest z nami. A więc wracając do tych naczyń glinianych, chcę powiedzieć, że Boży skarb najpiękniej prezentuje się w naczyniu glinianym. To jest najlepsze opakowanie. To nie jest tak, jak dzisiaj idąc do sklepu widzimy cudowne, piękne opakowania. Jakie piękne. Nieważne, co jest w środku. Jak mi się ta szkatułka przyda do innych rzeczy, to kupię ten przedmiot. jak gdyby większą uwagę zwracamy na to, co jest zewnętrzne, na to opakowanie, niż na to, co jest w środku. Jakie fajne opakowanie, jaka fajna bombonierka. Otwierasz, a tam w środku tyle pustego miejsca. Wygląda na to, że tam będzie z kilogram, a tam pięć cukierków, nie? Fajnie opakowanych. A obudowa była taka ogromna. Boży skarb najlepiej, najpiękniej prezentuje się w naczyniu glinianym. Nasza słabość, kruchość, niedoskonałość staje się narzędziem wypełniania Jego woli i oddawania Jemu chwały. Bóg odbiera sobie chwałę z ludzkiej słabości i w tej słabości objawia swoją moc. To nie naczyniom glinianym należy się chwała, ale tylko Bogu, który umieścił skarb w tych naczyniach glinianych. Moi drodzy, nie wiem, czy spotkaliście się, zapewne tak, z coraz częstymi takimi sformułowaniami. Czy dzisiaj dzieją się w Kościele spektakularne cuda? Słyszeliście takie rozmowy, takie głosy? A do jakiego Kościoła chodzisz? A co tam się dzieje? A czy takie coś tam się wydarzyło? Taki cud miał tam miejsce? To jak się działo w czasach dziejów apostolskich? Nawet już nie chodzi o cuda, które dokonywał Jezus, bo to jest inna kategoria, ale te cuda, które działy się opisane, które są opisane w dziejach apostolskich. Dzieje się to? No bo jeśli nie, no to chyba coś z tym Kościołem jest nie tak. Chcielibyście, abym wam teraz przeczytał listę tak zwanych spektakularnych cudów? Przeczytam wam listę spektakularnych cudów. I wiecie co? Wcale nie musimy daleko szukać. Wystarczy, że przeczytamy 8 werset 4 rozdziału 2 listu Pawła do Koryntian. Tam jest jedna z list, w których zawarte są spektakularne cuda. Posłuchajcie, jaka to lista. Nie wiem, czy takiej listy się spodziewacie. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Na razie tyle. Chciałeś taką listę poznać? No to już ją znasz. To jest lista cudów spektakularnych, które są naszym udziałem. Jeśli jesteśmy, a jesteśmy naczyniem glinianym, mającym w sobie ten skarb, to takie cuda się dzieją. To naczynie gliniane dlatego jest popękane, porysowane, uszczerbione, ponieważ te wydarzenia mają miejsce w naszym życiu. Nie chodzi mi o to dzisiaj, żebyśmy się porównywali z apostołem Pawłem, ponieważ jego doświadczenia są naprawdę tak obszerne i nie będziemy tej listy czytać. Ale my możemy być uciskani. I jak wtedy się zachowujemy? Gdybyśmy nie mieli tego skarbu w tym naczyniu, to będąc uciskanym, na pewno bylibyśmy cały czas przygnębieni. Nie byłoby rozwiązania dla nas. Ale to jest ten cud spektakularny, o którym mówię, że nawet będąc uciskani, będąc pod wielką presją, będąc gdzieś przyparci do muru, nie jesteśmy pognębieni, nie jesteśmy przytłoczeni. Zawsze mamy się do kogo zwrócić. Zawsze możemy dalej działać, pomimo tych trudności. To jest ten niezwykły cud. To jest ten paradoks, który możemy znaleźć i tak do nas mocno on krzyczy. Będziemy często zakłopotani, bezradni, nie wiemy, co zrobić. Jesteśmy bezsilni, ale nie jesteśmy zrozpaczeni. Gdyby nie było tego skarbu w nas, bylibyśmy zrozpaczeni. ale nie jesteśmy zrozpaczeni, bo to jest tylko chwilowe. Wierzymy, że ta sytuacja nas do rozpaczy całkowitej nie doprowadzi, bo ufamy Bogu, bo mamy w Nim nadzieję i wierzymy, że On przyjdzie z pomocą w odpowiednim czasie. Jesteśmy prześladowani. Może to prześladowanie ma inny wymiar niż takie, które miało miejsce za czasów apostoła Pawła, ale są takie kraje, takie miejsca, gdzie to prześladowanie jest prawie takie same, jakiego uczestnikami był pierwszy Kościół. I wielce prawdopodobne, że nie chcę nikogo straszyć, ale wszystko zmierza ku temu, że ten obraz znów zaczyna powracać i nie wiadomo, kiedy nas to spotka. Ale może być to prześladowanie, nie wiem, w szkole, w pracy, w domu, gdziekolwiek. Możesz czuć tą taką presję. Ale jedno wiedz, że Bóg ciebie nie opuści. Jest z nami. Nie zostawi nas samych. W księdze Izajasza w 49 rozdziale, w 15 wersecie możemy przeczytać takie słowa, które są jakże takim dobitnym, taką gwarancją Bożej opieki, Bożej ochrony w sytuacji takiej, jak tutaj czytałem. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Czy potrzebujemy jeszcze innego dowodu potwierdzającego Bożą opiekę i ochronę nad twoim i moim życiem? Potrzebujemy jeszcze innego dowodu? Bóg porównuje siebie do kochającej matki, która się pochyla nad swoim niemowlęciem. Zadaje pytanie, czy kobieta może zapomnieć? My dzisiaj wiemy dobrze, że może zapomnieć. I często tak się dzieje. Jest to dramat. Kiedy świeżo urodzone dziecko jest zabijane, a nawet może częściej jeszcze przed urodzeniem zabijane. Jest to dramat. Ale Bóg mówi, ja jestem inny. Ja jestem inny. Ja dziękuję Bogu za moją mamę, która była taką wspaniałą matką. Robiła wszystko dla swoich dzieci najpierw, potem dla swoich wnuków, a potem na końcu myślała o sobie. Ale właśnie widzę taki wspaniały obraz właśnie w jej zachowaniu. Ale może w twoim życiu nie miałeś takiej matki. Nie miałeś takiego ojca, który tak na ciebie spoglądał. Chciał ci pomóc, bo cię kochał. Że nienawidziłeś swojej matki, nie mogłeś pokochać swojego ojca z różnych powodów, bo nigdy ci nie okazali miłości. Ale chcę ci powiedzieć, że jest Bóg, który zapewni ci tą miłość o wiele lepszą niż najlepsza matka i ojciec tej ziemi, na tej ziemi, bo On jest najlepszym ojcem. Czytamy, że na swoich dłoniach nas wyrysował. Tak, jesteśmy wyrysowani na Jego dłoniach. Najmocniejszym środkiem graficznym, jakim jest gwóźdź. Na drzewie krzyża Jego ręce zostały przebite. To przebicie to jest właśnie Twój wizerunek na Jego dłoni. Twoje grzechy zostały przybite. Dzisiaj za chwilkę będziemy spożywać ten kielich, to wino będziemy pić. Pamiętajmy o tym wielkim wydarzeniu. Zostałeś wyrysowany gwoździem. Czy potrzebujemy innego dowodu, że Bóg ciebie nie zostawi, nie opuści? Czytamy dalej, że czasami jesteśmy powaleni, zrujnowani, jakby zdeptani, leżymy na ziemi. Nikt nie mówił, że będzie zawsze łatwo. Są takie sytuacje, które nas przytłaczają. A najbardziej jest bolesny ten niespodziewany cios, uderzony znienacka, wcale nie od wroga, bo tu się możemy spodziewać. Najgorszy jest tak zwany przyjacielski cios. On bardzo zwala z nóg bardzo szybko. Ale czytamy, że nie jesteśmy pokonani. Jesteś na tej ziemi, ale w Bożej mocy ten skarb powoduje, który masz w naczyniu glinianym, że możesz wstać. Ty jak ten bokser po nokdaucie wstaje i walczy dalej. Czytamy w liście Pawła do Rzymian w 8 rozdziale, w 31 wersecie. Cóż na to powiemy, jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No powiedz, kto przeciwko, jeśli Bóg jest z nami, jeśli Bóg jest tym skarbem w naczyniu glinianym, któż będzie przeciwko tobie? Będziesz miał urazy, będziesz miał pytknięcia, będą uszczerbienia, ale Bóg w tym będzie objawiał swoją chwałę i moc. Będzie cię wyrywał z tych sytuacji i będziesz jaśniał prawdziwą Ewangelią, prawdziwym Jego Słowem. Czytamy również, że zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się objawiało. Paweł nie tylko był w stanie uśmiercić swoje ja, ale również był gotowy ponieść śmierć. Ponieść śmierć fizyczną. To nie było coś nienaturalnego w tamtym czasie. Jego życie było to pasmo różnych prześladowań. Wiele razy ta groźba śmierci była nad nim, ale on był przygotowany. On był tego świadomy. To stałe wystawianie siebie na śmierć dla Jezusa to jest właśnie to światło. To jest to światło, aby się mogło ujawniać życie Jezusa w Jego życiu, w Twoim i moim życiu. Wiecie, wiele osób zarzucało Pawłowi to, że jest prawdziwym apostołem. Wiecie, dlaczego zarzucano? Właśnie obraz jego prześladowań, to, że może był niskiego wzrostu, że miał problem z mówieniem, że tam coś się wydarzyło, tam ludzie go nie wpuścili. I to tak się kłóciło. Często tak dzisiaj jest. Mamy taki wizerunek osoby wierzącej, która sobie jakoś radzi, gdzie te wszystkie rzeczy zewnętrzne jakoś nas nie dotykają. Przecież Bóg nas ochrania. A właśnie dowodem apostolstwa apostoła Pawła i dowodem tego, że jesteśmy my dzisiaj jego dziećmi, to jest to, że jesteśmy tym naczyniem glinianym. Przeżywamy różne sytuacje, ale poprzez te sytuacje Bóg nas wyrywa, ratuje i odbiera sobie w naszej słabości, odbiera sobie chwałę i moc. Bo Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Zazdrosnym w tym sensie, że oczekuje, aby całe stworzenie Jemu oddawało chwałę i cześć. A ponieważ mamy takie tendencje, żeby sobie przypisywać w jakiś sposób zasługi i chwałę, to dlatego ten skarb jest umieszczony w naczyniu glinianym. Musimy to zrozumieć. Bo jeśli będziesz myślał o sobie, że jesteś naczyniem z innego kruszcu i powiesz, dam sobie radę. Nie, nie dasz sobie rady. Do pewnego momentu może tak, a później twój upadek może być wielki. Więc może jeszcze króciuteńko tylko przeczytam kartkę dalej, w sumie nie, o stronę dalej, na 6 rozdziale tej samej księgi, ciąg dalszy pewnej listy, 8, 9, 10. Przez chwałę i hańbę, przez niesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak niezabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Wow! Naczynia gliniane wypełnione skarbem. Taki jest ich opis. Widzimy znów ten paradoks, jak gdyby sprzeczności, ale właśnie to jest naszym udziałem. To są te cuda spektakularne, że każdy inny, kto nie ma tego skarbu w tych naczyniach, nie poradzi sobie. Jeśli jest ten moment zasmucenia, będzie cały czas smutny, nie wyjdzie z tego. Ale my bywamy zasmuceni, ale mając ten skarb, mając tą świadomość i wiemy, że Bóg jest nam w stanie pomóc i nam pomaga. I w tych sytuacjach Bogu oddajemy chwałę i wdzięczność. Kiedy jesteśmy najbardziej wdzięczni? Jeśli jesteśmy z czegoś wybawieni, coś nas boli, coś nas nurtuje, z czym sobie nie radzimy i widzimy, stwierdzamy, jestem bezradny, Panie pomóż i jeśli nas wtedy pomaga, jakże wielka jest radość. I tak łatwo nam wychodzi z ust dziękczynienia, Panie, dziękuję Ci. A gdy myślimy o sobie nawet, że nie jesteśmy takim naczyniem, że sobie radzimy, nawet o tym nie myślimy czasami, że w wielu rzeczach Bóg nam pomaga i nie stać nas na gest wdzięczności. A więc to naczynie gliniane to jest jak gdyby symbol naszego życia, naszego kruchego ciała, naszych słabości, naszych okoliczności, ale ten skarb włożony w nasze wnętrze obrazuje Bożą interwencję, zaopatrzenie, działanie, dzięki któremu możemy przetrwać trudne chwile i oddawać Bogu chwałę za Jego wybawienie i ratunek. Boży wzorzec służby. skarb w naczyniach glinianych, gdzie ujawia się moc i chwała, która wszystko przewyższa. Moc, która nie jest z nas, ale moc z Boga, który jest w nas. Kończąc, chciałbym jeszcze na jeden element zwrócić waszą uwagę. Będąc w społeczności naczyń glinianych, właśnie jesteśmy taką społecznością naczyń glinianych, może zachodzić pewne niebezpieczne zjawisko. Tym niebezpiecznym zjawiskiem jest oto taki stan, że polega ono na tym, że patrzymy na siebie nawzajem, przyglądamy się bratu i siostrze i to, co jedynie chcemy dostrzec, to jest naczynie gliniane. Nie widzimy nic więcej. Widzimy naczynie gliniane, a tak łatwo zauważyć pęknięcie, uszczerbienie. To łatwo, rysy. Łatwo to zauważyć. I na tym można się jedynie skupić. Cały czas o tym pamiętamy. Co spowodowało to uszczerbienie w życiu mojego brata i często sobie myślimy, jak ta biedaczyna się porozbijała albo porozbijał. Gdyby prawdziwie ufał Bogu, to by nie miało miejsca w jego życiu. Stąd te pęknięcia, stąd te uszczerbienia. To jest złe zjawisko. I mamy to w swoim sercu, ten obraz tego w tym momencie naczynia uszczerbionego. A czy apostoł Paweł takich sytuacji uszczerbionego naczynia, którym było jego życie, nie miał? Gdy był chłostany, gdy był w różnych miejscach? To wszystko powodowało uszczerbienia. I inni, gdyby patrząc na niego, widzieli, oto nie może być Boży człowiek, ponieważ jest w takiej sytuacji. Bóg by do tego nie dopuścił. My też mamy takie tendencje, takie skłonności. I patrzymy na drugiego człowieka i widzimy te uszczerbienia. Ale po pewnym czasie nawet nie chcemy dostrzec, że te ręce wspaniałego garncarza na nowo zlepiły ten garnek, to naczynie. I już nie ma tej sytuacji. Jest nowa rzeczywistość. Objawia się światło w jego życiu, ale ty już tego nie dostrzegasz. Ty już tego nie widzisz. Ciągle pamiętasz to jego uszczerbienie. Ono jest przed twoimi oczyma, a już nie dostrzegasz, że już w tym życiu rozjaśniała, rozbłysła Boża chwała i objawiła się jego moc. Jest to pewne niebezpieczeństwo. Patrzmy na siebie, patrzmy jedni na drugich, ale nie najpierw, żeby widzieć naczynie gliniane, ale spójrz i dostrzec w drugim skarb, który jest włożony w jego sercu. Skarb, który jest włożony w jego sercu. Może czasami jest to trudniej dostrzec niż ta rysa, pęknięcie czy uszczerbienie. Mam pytanie. Czy możemy się czuć jako ludzie wierzący, jako, że jestem często jak potłuczone naczynie? Odpowiedź znajdziemy w Biblii. Otwórzmy, to będzie ostatni fragment. Otwórzmy Księgę Psalmów. 31 psalm. Ja przeczytam taki troszeczkę jakby taki zlepek zrobię z trzech wersetów, wybaczcie mi to, ale to jest w oparciu od 13 do 16 wersetu 31 psalmu. Jest to psalm Dawidowy. Piękny psalm opisujący, w jakich sytuacjach należy i jak to zrobić. Przychodzić do Boga z prośbą o pomoc. Posłuchajcie. Jestem jak rozbite naczynie. Słyszę bowiem, jak wielu mnie obmawia. Ale ja Tobie ufam, Panie. Mówię, Tyś Bogiem moim, w ręku Twoim są losy moje. Dokonałem takiego zlepku z tych trzech wersetów. Jestem jak rozbite naczynie. To nie jest żadna ujma. To nie jest żaden wstyd. Masz prawo się poczuć jak naczynie rozbite. Tak. To jest szczerość. Może dzisiaj się taki czujesz, że jesteś jak rozbite naczynie. Te okoliczności, ta sytuacja, w której się teraz znajdujesz, spowodowała to pęknięcie, to rozbicie. to nie żadna ujma. To jest cecha naczyń glinianych. One są podatne na potłuczenia. Tak wiele osób mnie obmawia, tutaj Dawid w tym fragmencie o tym mówi. Często tak jest. Ta obmowa, ta plotka, niesprawdzone sprawy. Ponieważ jest rysa, no to już wiemy, że musiał być grzech. I mówimy. To wszystko powoduje to przygnębienie, to potłuczenie. Ale jest odpowiedź. Jest tam skarb. On chce zajaśnić. I Dawid mówi, ale ja Tobie, Panie, ufam. I tu jest to słowo, w ręku Twoim są losy moje. Ja to widzę, właśnie te ręce gancarza. Panie, zlep to, co jest skruszone. Panie, scal to, co jest pokruszone. To, co się rozleciało. W Twoje ręce odkładam moje życie, moje losy. Panie, zrób coś. Zrób to. Tak wiele razy mi pomagałeś. Jesteś. Nie opuścisz mnie. Jeśli dzisiaj czujesz się jak takie naczynie gliniane, to nie jest żadna ujma, że powiesz komuś, czy przed Bogiem, jestem jak takie potłuczone naczynie. Ale wiem, gdzie się mam go udać. Do Ciebie, Panie. Scal to. Zlep. Abym znów był użyteczny i ta Boża obecność, Boża chwała była uwidoczniona w moim życiu. Chciałbym przeczytać taki fragment jeszcze utworu, który napisała Frances Bevan. Tak tylko takie króciutkie dwie zwrotki. Z ziemi dzbany nadtłuczone, każdy skarb we wnętrzu swym, złoto nieba objawione w ludziach, w świętych, Boży Syn. Dzbany kruche niosą jednak wielki skarb przez wieki złe. Bardziej pustym być, niezdatnym, niezauważonym chcę, przez to świętszym i przydatnym w swoim wnętrzu mieścić Cię. Moi drodzy, życzę Wam, aby ta świadomość bycia naczyniem glinianym nigdy nam nie umknęła. Bądźmy Bogu wdzięczni, że wybrał Ciebie i mnie jako naczynie gliniane, aby tam był depozyt wspaniałego skarbu. Ale czy ten skarb objawia się w Twoim życiu? Czy jaśnieje blaskiem, że inni to widzą? A ten blask jest najbardziej jasny, gdy zwyciężamy w tych trudnych sytuacjach z Bogiem, nie sami, ale w Jego pomocy, bo jesteśmy w Jego rękach. On jest tym najlepszym gancarzem. Zanim jednak odejdę, to chciałbym tego tak symbolicznie jeszcze coś pokazać. Czy to jest nasz skarb? Naczynia glinianych. Z Bogiem.